wspaniały świat.
Dzień dobry Państwu, niedziela, godzina 16, to jest program Nowy Wspaniały Świat. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i sobie dzisiaj porozmawiamy o temacie, który jest modny, który trochę stał się TikTokowym wiralem. Jak otworzycie jakieś podcasty i różne audycje radiowe, poczytacie sobie w mediach, to nagle mamy wysyp ludzi, którzy opowiadają o tym, że pochodzą z rodzin naznaczonych nadmiernym spożywaniem alkoholu. Hasło DDA stało się hasłem równie często powtarzanym w mediach jak depresja, psychoza, narcyzm. No wiadomo, robiliśmy tutaj audycję o przeterapeutyzowaniu. Zachęcam do jej posłuchania, bo naprawdę wnioski są bardzo ciekawe. I dzisiaj chciałabym z Państwem porozmawiać na bazie spektaklu, który mną wstrząsnął, który obejrzałam w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Spektakl nazywa się Muszenie. Moimi gościniami są reżyserka tego spektaklu, Jagoda Szelc.
Dzień dobry.
Która także przygotowuje ekranizację Małgorzaty Lebdy, książki pod tytułem Łakome. Myślę, że jesteś jedyną osobą, która będzie w stanie to zrobić, ale o tym porozmawiamy po audycji. I Justyna Dworczyk, psychoterapeutka, założycielka i gospodyni ośrodka Konteksty. Dzień dobry. Który współpracował z Jagodą przy tworzeniu tego spektaklu. Zacznijmy od Jagody. O czym to jest to muszenie?
Razem z Tomkiem Śpiewakiem, dramaturgiem tego spektaklu, poczuliśmy, że brakuje nam trochę, jest taka nadreprezentacja w mówieniu w Polsce o problemie alkoholowym. Natomiast brakowało nam takiej innej trochę przestrzeni, w której mówi się o czymś trochę, co mi się wydawało i naszym znajomym, i znajomym naszych znajomych, bo ten spektakl jest, powiedzmy, z takim patchworkiem wspomnień bardzo różnych ludzi. O tym, że jest bardzo dużo też takich domów, w którym bardzo trudno jest powiedzieć wprost, że była jakieś współzależnienie, czy jakiś rodzaj, no nie wiem, nadużycia. Bo były to domy, które też miały w sobie bardzo dużo jakby szczęśliwości, szerokości, żartu, a jednak było tam też dużo takiego, no takiego nadużycia, no takiego jakiegoś, no takiej parentyfikacji, jak to się teraz mówi. I biorąc pod uwagę, że bardzo duża ilość Polaków cierpi na chorobę alkoholową, no to bardzo duża ilość ludzi jest wychowana w takich domach i niekoniecznie ma problem alkoholowy, ma dużo innych różnych problemów. No to pierwszy powód. A drugi powód to był taki, że ja jakoś trochę też chciałam, tak ciekawe jest, słuchałam tej waszej audycji o przetrenowaniu się w tych terapiach i tak dalej, no właśnie zrobić taki spektakl, w którym trochę główna bohaterka no przestaje być tak zwanym dorosłym dzieckiem alkoholika, bo ja mam takie wrażenie też trochę, że jesteśmy w takiej nieskończonej spirali jakby terapeutyzowania się, które traktujemy trochę jako rozwój własny, spoko, dobrze, że to robimy, no ale gdzieś jakby też się z tego wychodzi i przestaje się być tym dzieckiem. Ja zresztą też chyba tego niespecjalnie lubię, ten termin, bo o ile rozumiem, że się nie było dzieckiem w takiej rodzinie i o ile rozumiem, że ciężko jest być dorosłym, jak się nie ma dzieciństwa, to trochę zamrażanie kogoś w tej figurze jest też trochę nie fair.
Ale przyczynia się do tego, że takich ludzi pojmujemy, widzimy w kontekście bycia ofiarą. To, co dla mnie jest wspaniałe w tym spektaklu, że on tego nie robi.
No on też chyba pokazuje trochę, że pokazuje też chyba trochę, że ta nasza bohaterka, ona też jest nieznośna w pewnym momencie, bo jest takim cytatem swoich rodziców, takim jakby naczyniem tych cytatów. Co mi się wydaje ciekawe, no że, bo ja też nie chcę oceniać naszych rodziców. Nasi rodzice to były też dzieci jakichś innych rodziców i my wszyscy jesteśmy jakąś składową cytatów różnych ludzi. Odzyskanie swojej dorosłości też polega na tym, żeby przekroczyć fantazmat swojego dzieciństwa, swoich rodziców i w ogóle pójść po jakąś swoją podmiotowość. I tak, i wydaje mi się, że to jest ważne. Ja trochę nie właśnie przestałam już być w tej pozycji takiej właśnie, żeby rozliczać przeszłe generacje.
No właśnie.
Trochę nie jestem tym już zainteresowana.
Natomiast też rozmawiałyśmy, zanim zaczęła się audycja z Justyną i teraz jeszcze chciałabym to pociągnąć na temat tego, że ja mam takie wrażenie, że mamy modę w przestrzeni medialnej. Myślę, że bardzo to widać w Polsce w ostatnich kilkunastu miesiącach, gdzie pojawiają się książki, wypowiedzi, wywiady ludzi, którzy bardzo właśnie oskarżają tych swoich rodziców, wręcz moim zdaniem dehumanizują ich, stawiając siebie jednoznacznie w roli ofiary. Co ty na to jako psychoterapeutka, która też współpracowała przy muszeniu?
To najpierw może do spektaklu, ponieważ jest tego wart. Bo to jest taki spektakl antydiagnostyczny, bym powiedziała. Tam nie ma diagnozy. I tak jak powiedziałaś przed chwilą o tym, że no, alkohol jest niby na scenie czymś głównym, ale nie jest. To jest po prostu tak niesamowicie zrobione, że rozmawiamy nie o alkoholu, tak samo jak w samej terapii nie pracujemy z substancją, tylko z tym, z całym tym człowiekiem, który no, no nie jest tylko definiowany poprzez to, że sam pije albo jego rodzic pił. Więc to chyba należy się tutaj powiedzieć. I tak jak powiedziałaś jeszcze o tym diagnozowaniu, to chyba warto, też już nie lubisz tego określenia. I tak, ono jest nie fair, jak powiedziałaś, ale też jest bardzo stygmatyzujące i właściwie daje nam taki bardzo nędzny, bym powiedziała, wycinek tej osoby. Kiedy powiemy o takiej osobie, że to jest osoba z doświadczeniem nadużywania alkoholu w rodzinie pierwotnej, to może brzmi trochę jako za bardzo rozbudowane zdanie, ale tym osobom się to należy. To jest, to w jakiś sposób jednak ich do tego przybliża. A do spektaklu i do tego twojego pytania jeszcze, to tak jak mówisz, ten spektakl nie jest jęczącą skargą i dlatego jest świetny, że tam nie ma, tam jest jakiś rodzaj integracji tej nie tylko osoby ojca, ale w ogóle integracji różnych doświadczeń.
Tu ci przerwę, muszę to powiedzieć. Mnie ten spektakl ani przez jedną milisekundę nie brał na litość.
Właśnie, o tym mówię.
I to jest też niesamowite, a jednocześnie
przebrał. Warto powiedzieć, że łatwo ciebie wziąć na litość.
No wiesz, czasami.
Bo ty jesteś taka współczująca.
Ale, no jestem współczująca, ale też, przepraszam, że mam też znajomych, którzy pochodzą z różnych tego typu rodzin, ale właśnie to jest niesamowite. Ten tata, on jest zabawny.
Ta mama też zabawny
tak,
też.
Mama też jest zabawna, może jest nieporadna, no ale ten brat, no specyficzny, nazwijmy rzecz po imieniu, tam nie ma jednoznacznej postaci, oni nie są wycięci z kartonu.
Ale chyba w ogóle, znaczy nie mówimy o jakichś takich skrajnych sytuacjach, jakiejś takiej no totalnej przemocy, nie? No ale my chyba wszyscy jesteśmy, powiedzmy, tacy, no nie można tak nas spójnie określić jako takich albo takich, tylko jesteśmy i tacy, i tacy.
No wiecie, to jest nie do uchwycenia. No.
No.
Jakiś rodzaj takiego definicji w ogóle. No nie ma. To jest niemożliwe.
Mi się tak wydawało, że no, jest szereg takich filmów czy spektakli, które jednoznacznie mówią o złym alkoholiku, który jest właśnie takim dawcą przemocy, w pewnym sensie trochę nudną postacią, nie? Natomiast jest, my jakby bardzo dużo z naszych przyjaciół jest z takich domów, w których kochało swoich ojców. Oni mieli szereg fantastycznych cech. Właśnie, ja myślę, wydaje, że nam się udało zrobić coś innego. Uchwycić takiego właśnie Polaka, takiego ojca polskiego, który właśnie pije, ale używa też tego do tego, żeby się trochę oswobodzić, żeby złapać jakąś szerokość, trochę za dużą tą szerokość jak na te dzieci i tak dalej. No ale właśnie jest bardzo dużo takiego doświadczenia, że nie można jednoznacznie tego złapać i w związku z tym nie można się sterapeutyzować, bo nie można tego nazwać. Albo się ma na przykład, jest się w takim rozkroku, w którym dużo osób z nas jest, że jest część taka, którą się nienawidzi w swoich rodzicach i część taka, jeśli się tej części jeśli się ją znienawidzi tak konkretnie, to też sobie odcinasz trochę, bo teraz jest taki bardzo, że skancelować wszystkich i ich tak radykalnie oceniać.
Zdehumanizować.
Ale też w takiej pogoni za moralnością kogo? To znaczy to są, no na przykład, no nie wiem, no mój ojciec się urodził w 42 w Prochładno je w dole w ziemi. No jak ja będę tego chłopa oceniać? Ja w ogóle nie mam nawet jakiegoś atomu doświadczenia z jego doświadczenia, nie? To znaczy To chodzi o coś innego, to chodzi o nas, nie? To znaczy, co my z tym jesteśmy w stanie zrobić, jeśli mamy takie doświadczenia, czy my jesteśmy to w stanie na przykład właśnie, tak jak mówisz ty, Justyna, zintegrować, przerwać, coś mieć z tego dzieciństwa, nie dać się okraść, wspaniałych rzeczy, a coś odrzucić i stwierdzić, że jednoznacznie nie chcemy tego, nie wiem, dawać swoim dzieciom, kontynuować, uznać za niedobre, nie?
No to pofragmentowanie, o którym mówisz, że mamy części, no ono jest nieuniknione, bo to rozłożenie na części pozwala takiemu dziecku, które ma takie doświadczenie, no po prostu przetrwać i jakoś w tym być, jakoś w tym funkcjonować. No i potem, tak jak ty mówisz, no sorry, było jak było, ale do tej osoby należy poskładanie tego.
No bo tam jest ten motyw.
Uczynienie jakiegoś całego obrazu.
Tam jest ten motyw bardzo ważny w Muszeniu, który w ogóle zaczyna całą tę historię. To jest motyw kasety wideo, która jest takim triggerem, która jest takim jej włożenie w odtwarzacz VHS i oglądanie tego filmu nagranego paręnaście dobrych lat temu otwiera nam w ogóle przestrzeń do wspomnień. Na ile ważny jest taki trigger, jeżeli ma się pacjenta, który no, może pochodzić z różnych dysfunkcyjnych domów. Na ile ważne i na ile prawdziwa jest taka rola tego triggera? Czy rzeczywiście mamy takie wydarzenie, mamy takie zdjęcie, to może być, nie wiem, przedmiot, to może być właśnie kaseta wideo, coś, jakiś plik nam się nagle otworzy w komputerze i popatrzymy i nagle coś się otwiera. Na ile to jest ważne?
No bardzo, bo to jest jednak taki kod dostępu i tak fachowo byśmy powiedzieli, że jest to taki powrót wypartego, czyli właściwie tego, co tak się wyprzeć nie dało w całości. Może być takie wyparcie, które jest takie udane, czyli rzeczywiście to nigdy do nas nie powraca, ani w żadnych snach, ani w żadnych właśnie tego typu triggerach, o których mówisz, ale może być coś takiego, co rzeczywiście jakoś można powiedzieć, że to wyparcie było nieudane i to będzie powracało, czy w jakimś objawie, w swoim zachowaniu, czy w czymś takim zewnętrznym, obrazie, dźwięku i tak dalej, i tak dalej. No i to już nas niestety nie opuści. To jest tak, jak ty mówisz, dokończyć trzeba bajkę, czyli to trzeba skończyć po prostu, bo to będzie nawracało i nawracało i nawracało. I mówicie o tym muszeniu w kontekście tytułu.
Muszonka.
Muszonko. I mówicie właśnie, o tym takim żarcie w PRL-u, to chodziło, tak? Że tam...
Tak,
to jest straszne, tatuś. Widzisz, a tatuś musi. Ale ja bym myślała o muszeniu jako o takim przymusie, że trzeba coś powtórzyć, powtórzyć i powtórzyć. I rzeczywiście, co się wam udaje w tym spektaklu zrobić, to jest to, że tam jest takie powtórzenie z delikatnym przesunięciem. Powrót i przesunięcie.
Bo my oglądamy potem przez cały ten spektakl, jakby odtworzenie tego, co jest na tej kasecie.
Tylko, że z taką nową perspektywą.
Z nową perspektywą. Mhm. Skąd się wziął w ogóle pomysł tej kasety? Bo,
no to jest jak zawsze u mnie stek bzdur. No. Znaczy, ja sobie pomyślałam, że właśnie to jest coś ciekawego właśnie, że ta pamięć się rozpina między u nas z reguły konfabulacją, czyli całkowitym jakby znaczy jak słuchasz opowieści swoich znajomych o dzieciństwie, no to oni konfabulują. Ja zresztą w ogóle story pamięci, im częściej czasami coś, im częściej wspominamy jakieś wydarzenie, tym konfabulujemy je coraz bardziej, bo je przeinaczamy. To jest swoją drogą niesłychane, bo nawet wczoraj, jak myśmy miały spotkanie z Justyną, ludzie mówili coś o tym spektaklu, co na przykład mówili o gramofonowej płycie, która tam była grana. Tak. Nie ma tam gramofonowej płyty. Ale okej, to ja raczej z ciekawością tego słucham, a między tym, że to jest coś wypartego. Aha. Czyli jak gdyby w ogóle, gdzie jest ta pamięć? I teraz... To fajnie jest, że do nas to wraca i my to repetujemy, tylko jeśli my to repetujemy bez jakby terapii, bez przesunięcia, bez jakiejś refleksji, no to będzie wracać bardzo intensywnie, w niewłaściwych momentach, nie będziemy mieć nad tym kontroli. Moja bohaterka odtwarza to się nazywa analiza obiektu, analizuje to i widzi w tym materiale, który jest też straszny, jest jakimś wspomnieniem, jakąś czułość zaczyna nabierać do tych bohaterów. Tam jest zresztą zmiana perspektywy na przykład na matkę, która traci pamięć i jak ona w tym funkcjonuje, bo założenie było takie, że ta scenografia się odwraca.
Tak, bo bardzo ważna scenografia jest w tym spektaklu, fantastyczna.
Pomysł. Michał Dobrucki i Maja Skrzypek kostiumy, Wolak. I chodziło o to, że wszystko to, co jest poza kadrem, co tam jest. I teraz to jest wykonfabulowane, no ale oczywiście razem to śnimy, no więc śnimy to z ekipą. Tam jest jeszcze jedna rzecz, no bo Ja jeszcze słuchałam takiej bajki w dzieciństwie Dziwne przygody pana Zająca, napisane przez Anna Afanasiewa. Czytane przez Irenę Kwiatkowską. Jest to bardzo poryta w mózgu bajka o jakimś... No i teraz tak, o czym to jest? Był poeta, pisał wiersze, nikt ich nie czytał, więc on chodził, czytał to zwierzętom w zoo. Żar tam agrafki... Zaczął płakać, urodził mu się zajączek z tego oka i ten zajączek nie miał odbicia w lustrze. Więc parasol mu powiedział, słuchaj, musisz lecieć w świat i szukać, robić dobre uczynki, to dostaniesz swoje odbicie w lustrze. No to jest literalnie historia ojcu alkoholiku, który rodzi dziecko, które no, zwini kota nawet, no, że nie ma jakby odbicia swojego w lustrze, nie wie kim jest, nie ma, po prostu nie przegląda się w oczach rodziców. Więc jest codependent. No i Kwiatkowska ma w sobie coś, taką jakość.
No moment, kiedy ta bajka wchodzi z ofu.
No właśnie, ona ma coś takiego, że kochamy Kwiatkowską. Ona jest niegroźna. Nam, przynajmniej naszemu pokoleniu, się dobrze kojarzy.
No z bajkami.
No wspaniała osoba, a zarazem ta bajka to jest groza. I myślę, że bardzo właśnie to jest sedno takich domów, w których jest pijani rodzice często... którzy się bawią i u nas oni się po prostu bawią, oni nie robią żadnej przemocy takiej.
Oni nie biją tych dzieci. Oni
bo w ogóle to jest też taka jakaś, to jest też prymitywne, czy jak kliszowe tak myśleć o domach alkoholowych, mi się wydaje. Oni się trochę dla dzieci mogą wydawać, że są z bajki, no bo się zachowują niekonwencjonalnie, no bo pijani ludzie robią rzeczy...
Ten ojciec zachowuje się tak, jakby cały czas coś odtwarzał, jakby grał przed w spektaklu.
No tak, on mówi,
rodzina
że
była jego widownią.
Ale to
jest świetnie pokazane, co jest centrum, tak? Że wokół czego to się kręci, że to jest coś, co totalnie zawiaduje całą sytuacją. Jak ja na to patrzyłam, to myślałam sobie, jak to jest niesamowicie zrobione, że jest pokazane, ty mówisz codependent, ale tam jest podporządkowanie w ogóle wszystkiego jemu. Nawet ta scena, która się kręci, nawet to, w jaki sposób jest ta scenografia
oni
zrobiona.
Oni bezbłędnie odczytują emocje tatusia, żeby się poddać tym emocjom, żeby nie wyjść naprzeciwko, żeby nie być w kontrze.
Ja bym powiedziała, że tam jest w ogóle ten tatuś też jest podporządkowany, że tam jest...
No,
Lidia Pronobis powiedziała coś takiego super, no właśnie, że tam jest piąta osoba mieszka w domu. No. Bo ja właśnie bym też nie stygmatyzowała jego, tylko po prostu, no on też był czyimś dzieckiem i na przykład właśnie tam jest taka scena tej kumulacji. Ja sobie lubię myśleć tak. Ta nasza Agatka bez terapii, bez wglądów, bez pomocnej ręki, bez różnych rzeczy, ma szansę stać się swoim ojcem.
Znaczy ona pod koniec, nie chcę tutaj spoilować, ale no trochę się nim próbuje stać.
Znaczy, no, chyba ona nawet nie chce, tylko po prostu no, to jest siłą rzeczy. No, jest taka książka, która jest świetna, Adult Children of Alcoholics. Niestety tak ona się nazywa, ale to była tak, to się nazywa Red Bible. To jest tylko po angielsku, z tego co ja wiem. No i ta książka pokazuje, można powiedzieć, jak z pokolenia na pokolenie ta choroba alkoholowa jest przekazywana dalej. I czasami osoby, które nie piją, mogą, mając ojca alkoholika albo matkę, mogą wychować swojego syna lub córkę na alkoholika nie pijąc, dlatego że przekazują jej jakiś zespół cech, jakiegoś napięcia.
Zachowań.
Tak. I po prostu, więc to nie jest tak, że jest jedna osoba nagle w historii świata, jest punkt, który jest zły. Znaczy ludzie się kiedyś nie mieli psychotropów, no leczyli się alkoholem. No, ludzie się leczą alkoholem.
Ale dalej to robią, jest remedium na bardzo wiele różnych ludzkich problemów. Nie udawajmy, że tak jest. Łatwo było, nie wiem, czy to jest dobre pytanie, ale łatwo było opowiedzieć historię, która nie jest czarno-biała. I która właśnie tych rodziców wstadza w szerszy kontekst. I dzieci też w szerszy kontekst przy okazji.
Łatwo było z Tomkiem Śpiewakiem, bo jest to wybitny dramaturg. I muszę przyznać, że to jest osoba, która szybko ma takiego czuja na taką tezę. I on w ogóle nie jest taki zainteresowany. My na niego mówimy, że on jest takim kocurem, że on tak omija właśnie... on po prostu idzie też za jakby za rozkoszą szukania właśnie takich rzeczy, które są bardziej dialektyczne, czy takie nieuchwytne, ale też aktorzy, czy aktorki, a miałam wspaniałych aktorów, to warto
grane.
Powiedzieć. Tak, to jest naprawdę, to są fantastyczni, bardzo mi się udał zespół, że naprawdę, że oni potrafią też wychwycać takie rzeczy.
Takie niuanse.
Znaczy oni nie chcą grać takich czarno-białych rzeczy, oni chcą być bardziej skomplikowani, myślę, i mają totalnego czuja, za co im jestem dozgonnie wdzięczna. Ja myślę, że w tym, co myśmy przynieśli na początku, myśmy od razu to nazwali, że my tego nie chcemy obsadzać jakby na takim tronie tezy. Bo właśnie ja chyba też nie chcę robić rzeczy, które oceniają ludzi.
W ogóle bo to jest, padło to, bo ten spektakl nikogo nie ocenia. On nie wskazuje palcem, ty jesteś niedobry, ty jesteś zły, ty byłeś niedobry dla swoich dzieci. On nam pokazuje rodzinę w jakimś sensie dysfunkcyjną, ale jak myślałam, siedziałam, oglądałam ten spektakl, to myślałam sobie, że to jest większość rodzin w Polsce. Większość domów tak wygląda.
Marta Bacewicz powiedziała mi, mam nadzieję, że nie ma nic przeciwko, że to powiem, że ona to powiedziała, że to jest spektakl o miłości i moim zdaniem to jest spektakl o bardzo
trudnej. Bardzo połamanej, bardzo czasami dziwnej, ale to jest miłość, bo oni, nie można powiedzieć, że oni się nie kochają.
Nie, oni się bardzo
oni
kochają.
Się bardzo kochają.
I oni, myślę, że wczoraj gadałyśmy o tej scenie tam z matką na Gzymsie. Tak?
Scena z matką na Gzymsie, proszę Państwa, jak pójdziecie do teatru, to jest moment, kiedy naprawdę miałam ochotę wstać i bić brawo.
To też moja ulubiona scena, dużo też czasu wczoraj poświęciliśmy.
Ale przerwałam wam.
Pomyślałam sobie, że jak bić brawo komuś na Gzymsie, że to jest scena, w której ona, ta matka, tej córce, próbuje jakby... mówi jakby, chce jej przekazać wszystko, co może jej przekazać, co jej się wydaje, że jest jej potrzebne do życia. Oczywiście jest to stek bzdur i głupot, ale...
Ale ona to robi, bo ją kocha.
No tak.
Justyna, dlaczego mamy taką ogromną łatwość, bo o tym też przed chwilą mówiła Jagoda, ale tutaj rozmawiamy z terapeutką. Mamy taką ogromną łatwość w ocenianiu naszych rodziców. I stawiania siebie od razu jednoznacznie w roli ofiary działań naszych rodziców, bez wsadzenia tych rodziców w jakiś szerszy kontekst. No nazwę to potocznie próbą zrozumienia. Jagoda powiedziała o swoim ojcu, tak? Gdzie on się urodził, gdzie on się wychowywał. Ja miałam podobnie z moimi rodzicami. No, wsadzasz ich w pewnym momencie w jakiś kontekst.
Zastanawiam się nad tym, czy rzeczywiście, bo w tym twoim pytaniu jest tak, jednak odrobinę tezy, że mamy tę łatwość. Nie powiem, że się nie zgodzę. Natomiast można się zastanawiać, dlaczego niektórzy mają taką łatwość. Strasznie podoba mi się taki cytat z Magdaleny Tuli, że jak ci ktoś zrobi krzywdę, no to próbujesz zrobić i próbujesz ją komuś dać, opowiedzieć, dać mu do jakiegoś może przetworzenia, albo chociaż do uznania, chociaż do takiego, żeby ktoś zaświadczył, żeby ktoś tak empatycznie to zwalidował.
Okay.
I jeżeli nie można tego zrobić, nie zacytuję jej dokładnie, to my to podrzucamy byle komu. No i to byle komu, no to jest ten cały rodzic nasz, który gdzieś tam jakaś krzywda, każdy doznał jakiejś krzywdy. Jakiejś. Jeden, nie wiem, będzie pamiętał, że, nie wiem, spadł z roweru i dostał w ciry, prawda? I to jest ta
albo
krzywda.
Albo ojciec powiedział, przestań beczeć.
Albo i przestań beczeć. I to jest naprawdę krzywda. Ja to absolutnie rozumiem. I ona jest taka nieuznana. I jak nie ma tego, ale są inne różne krzywdy, tylko że to nieuznanie tej krzywdy, to jest coś takiego strasznego, że my będziemy chodzić po świecie i będziemy, tak jak mówi Tuli, podrzucać byle komu. I coś się musi wydarzyć takiego, że to co ty mówisz, Jagoda, że to jest sprawa pracy wewnętrznej jednak tej osoby, która tej krzywdy doznała, z tak zwanym obiektem, powiedziałabym, wewnętrznym.
To znaczy
nie z takim rodzicem, który ma ręce, nogi, oczy, siedzi naprzeciwko nas, patrzy
no bo on
na
ci nie
nas.
Odda często.
Nie ma takiej możliwości. To jest praca z pewną taką masą, którą mamy gdzieś w środku, ja sobie tak to wyobrażam, która jest różnym zlepkiem różnych pamięci, niepamięci, różnych odczuć, przeczuć, jakichś
dobrych
myśli.
Dobrych i złych?
Dobrych i złych, zmieszanych totalnie i nawet nie wiadomo, czy to jest wobec rodzica tego, czy tego. Mhm. To nie ma imienia, to nie ma nazwy, to nie ma kształtu i dlatego myślę, że no, niezwykle ważnym jest, żeby mieć tą drugą osobę, która rzeczywiście no, będzie pilnowała tego, żeby stek wszystkiego, co złe na tych rodziców nie spadł. No, niestety, muszę to powiedzieć, mam okazję w radiu, że jest bardzo dużo niestety nieterapeutów, którzy mienią się terapeutami i oni myślą, no byli na jakimś tam, nie wiem, kursie czy coś, albo przeczytali nie to, co trzeba i oni prowokują pacjentów do czegoś takiego. Dobrego terapeuty, korzystam z okazji, drodzy państwo, poznacie po tym, że będzie was przed tym powstrzymywał.
Przed czym?
Przed rzuceniem się na rodzica, który jest prawdziwym rodzicem ze swoim całym bagażem trudu i nieszczęścia.
A będzie przerwę, przepraszam, ale mamy wbite do głowy i nie tylko przez terapeutów TikToka i Instagrama, że to, jakie było dzieciństwo, będzie miało ogromny wpływ na to, jaki będziesz w dorosłym życiu.
Bo to prawda jest.
Bo ale w związku to z tym chodzi... ludzie przeprowadzają to w ten sposób, czyli jak mi się nie wychodzi, to dlatego, że rodzice byli beznadziejni.
No, to oczywiście tak. Na to, tak, że ma wpływ, nie, że rodzice byli beznadziejni, ale przecież ile jest innych czynników.
Ale
mamy mnóstwo
dalej?
Ludzi,
ale...
którzy też są koło nas. Wybieramy sobie jakichś partnerów, podejmujemy jakieś decyzje. Jakieś też mamy wyposażenie genetyczne. Mamy i w ogóle nie
ale
zwracamy
ja myślę,
też
że
na to uwagę.
Ale to jest prawda, że my wybieramy takich partnerów, bo mieliśmy jakieś dzieciństwo, tylko no i co z tego? I co dalej jakby z tym robimy? No bo można, bo ja trochę bym tak zaryzykuję taką drobną kłótnię, bo mi się wydaje, że tak, konfrontacja z czasami z rodzicami to jest bardzo dobra rzecz. Wypowiedzenie swojej krzywdy w kierunku tej osoby, bo to mówimy o, co to znaczy rodzic. Są bardzo różni rodzice, są tacy, których należy odciąć. Jest raczej mniejsza grupa ludzi niż się teraz, a propos tego, co ty mówisz, Karolina, mówi, bo tu się kanceluje za wszystko, nie?
Za cokolwiek już.
Jest taka grupa rodziców, która powinna zostać skonfrontowana i to jest też bardzo dobrze dla tych rodziców, dlatego że też no, dzieci są jak gdyby takimi aniołami. No, u nas w spektaklu się mówi o tej potomności, tym zamówieniu od potomności, który główny bohater na taśmie nagrywa. I to jest super, bo czasami też ci ludzie się mogą jakby też zmienić na wskutek tej konfrontacji. Tylko ta konfrontacja musi być zrobiona w bardzo specyficznych warunkach. To znaczy, że wiesz, po co robisz tą konfrontację. To nie jest jakby oddanie jakiegoś tylko toksycznego wstydu, który się dostało. A może czasami nie, może czasami to jest masakra i tam dochodzi do jakiejś złej wymiany, a efekt jest bardzo dobry. Są bardzo różne scenariusze. Natomiast jest trochę chyba faktycznie za dużo takiej nakrętki, takiej medialnej i takiego...
No wszyscy się terapeutyzują.
Tej zachęty
cały
do tego.
Czas teraz.
Ale wiesz, ja myślę, że my się tak do końca nie kłócimy, bo ja się z tobą zgadzam, ale w tym sensie, że nie z każdym rodzicem możesz to zrobić, nie w każdym momencie. No przecież to są różne czynniki, które... No, masz matkę lat, nie wiem, 94 i teraz ty jesteś na tej terapii i jesteś na haju, bo właśnie się zorientowałaś, że to i to. I pójdziesz do 94-letniej staruszki i będziesz po prostu, wiesz, ją...
Ja dalej uważam, nie? że można pójść do 94-letniej staruszki.
No to nie chodzi tylko o wiek, ale też no, o to, jakie ona ma zasoby.
Ja
tak?
czasami nawet myślę, że nawet bez... że nawet taki akt jakby spotkania z kimś, kto ciebie nie zrozumie, też może mieć jakieś znaczące zmiany dla ciebie. Są po prostu bardzo różne scenariusze.
No,
natomiast
myślę,
jedno
różne.
Jest pewne, że jak się nas namawia, ale nas się namawia w ogóle w takiej sferze publicznej na lewaków, na prawaków.
No wsadza się nas w kolejne
jakby,
szuflady,
kurde,
coraz więcej.
No, albo gadamy, albo się jakoś wymieniamy. Znaczy bardzo słabo jest z konfrontacją ostatnio i bardzo to słabo jest z taką wymianą jakby poglądów i mi się wydaje, że ja tam uważam, że trzeba chodzić, konfrontować tych rodziców, patrzeć, co oni robią. Robić to z trochę zdrowszego miejsca, to znaczy, że dobra, oni są pewnie winni różnych rzeczy, tylko co ty chcesz z tym zrobić? I teraz chodzi o to, no myśmy tak gadały, jest taki chodzisz czasami z takim utworem, że tam śpiewasz go cały czas. No, na przykład ty, Karolina, wiem, że kochasz Tarzana, piosenkę Disco Polo.
Nie do końca. Więc... To są po prostu tutaj plotki i pomówienia, ale dobrze.
I że po prostu nie wiesz, co zrobić, żeby tą bajkę, czy tą piosenkę zamknąć, żeby już jej nie śpiewać. No, chodzi o to, że neuronowo w mózgu musisz to zaśpiewać do końca, czyli parę razy zaśpiewać końcówkę.
Nie jedną zwrotkę, tylko całą piosenkę od początku do końca.
Dokładnie.
Tylko wiesz, to wymaga czasu, odwagi i też pewnej świadomości tego, że tak. Nie wystarczy ci jedna zwrotka, żeby zrozumieć całość, że musisz przeczytać, zaśpiewać tę piosenkę od początku do końca.
I to czasami parę razy myślisz, że już jesteś sterapeutyzowany, później robisz jeszcze jeden nawrót i tak dalej. Ale kurde, warto jest, myśląc o terapii, myśleć o końcu terapii. To znaczy ona, ja jestem sama osobą po terapiach, wydaje mi się, że bardzo dobrze się to udało w niektórych aspektach mojego życia. Natomiast mówię o tym dlatego, że nie musimy się cały czas, czy jeśli nasza terapia wygląda w taki sposób, że my jakby czujemy nienawiść cały czas i jakby obwiniamy inną dorosłą osobę, która robiła, co umiała na te warunki, w których się wychowała i urodziła, to coś jest nie halo.
Ale to jest wygodne, Jagoda. To jest dokładnie wpisane w naszą kulturę, która jest kulturą krótkich, 30-sekundowych filmików, w których nie opowiesz tej historii tej osoby, tylko rzucasz ładny tytuł, rzucasz jakiś obrazek i to już ma być odpowiedź na twoje wszystkie problemy. My żyjemy w poszatkowanej rzeczywistości.
Tak.
I rozumiemy ją w sposób coraz bardziej poszatkowany i zaniepokoję cię, będzie tylko gorzej. Bo nasze mózgi się przyzwyczajają do coraz bardziej poszatkowanej rzeczywistości. W tym wszystkim są ludzie, którzy pochodzą z różnych domów, mają różną przeszłość za sobą i oni dostają komunikat, twoi rodzice są winni tego, że tobie w życiu nie wychodzi, albo coś nie wyszło, albo że czujesz się tak, jak się czujesz.
I to jest, myślę, to jest, że rodzice są wielu rzeczy winni. Myślę, że można się gniewać strasznie na rodziców, że to jest bardzo okej. Okay. Tylko i co?
No i co z tego? No właśnie, bo gniew może być twórczy, a może być destrukcyjny.
Ja myślę, że tę krzywdę, będę się trzymała tego, że tam jest krzywda i ona boli, i ona jest nieutulona, może utulić niekoniecznie rodzic. I chyba o tym jest terapia, no, prawda?
A poza tym tam w tym spektaklu jest postać partnera.
Właśnie, fajna. Bo to nie jest tylko, też nie chcę, żeby pomyślano, że to tylko może być terapeuta.
Nie, tam jest bardzo
ale
fajny
terapeuta
chłopak.
Robi to, dobry terapeuta w dobrej terapii robi to, żeby tę osobę jakby zwrócić społeczeństwu, żeby ona się mogła na nowo dobrze i bezpiecznie wiązać i żeby ta krzywda, która została wyrządzona, jakby no, rozpuszczała się w tej miłości, która no, jest pomiędzy tą osobą, a osobami, z którymi ona te relacje nawiązuje. Szkopuł jest w tym, że osoba z doświadczeniem nadużywania alkoholu w rodzinie pierwotnej, to jest taka osoba, która ma trudność z tym, żeby taki związek stworzyć.
Justyna, dlaczego nie używasz określenia DDA?
No nie używam tego określenia, dlatego że uważam, że jest...
Ale to jest bardzo modne określenie.
Jest bardzo modne, ale jest jednocześnie bardzo wąskie, niesprawiedliwe i stygmatyzujące.
Wąskie, DDA, no dorosłe dziecko alkoholika.
No dobra, no ale no co to znaczy tak naprawdę, że ktoś jest teraz dorosły, ktoś był kiedyś dzieckiem.
Albo jest dzieckiem, albo jest cały czas też implikuje, no właśnie, że jest dzieckiem.
Albo jest cały czas dzieckiem i że jest...
I to jest cała jego osobowość.
I to jest koniec, prawda?
I on się zamyka w tych trzech literach.
I on się zamyka w tych trzech literach.
Trochę tak jak nie mówimy osoba z niepełnosprawna. No, tak,
też jakby... nie mówimy psychotyk, tylko mówimy osoba z doświadczeniem psychozy, bo to jest uczciwsze wobec tej osoby. I też to szkodzi tym osobom, które same też potrzebują takiej diagnozy.
No ja pamiętam, jak
one sobie przylepiają na czoło nalepkę i to już jest
wszystko. Ja znam też osoby, które...
Tego się nie da wyjść.
Ja też znam osoby, które lubią i się bardzo kłócą z tym terminem osoba z niepełnosprawnością, bo mówią, nie, jestem niepełnosprawny. Ja...
Chcą w tym zostać.
Nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, że oni nie chcą tego uwzniaślać, tylko chcą uznać, że to jest po prostu takie.
Taki stan.
I żeby też nazywać, że jakby protestują, żeby nazywać rzeczy po imieniu. Ale to są w ogóle na
ale wróćmy
inne...
do tak. tych DDA, których nie lubisz używać. Na jakiej zasadzie to stygmatyzuje?
Daje tylko jedną perspektywę. Okay. Ta perspektywa jest wąska i ta perspektywa jest, jeszcze można powiedzieć o niej, że ona jest wąska i wybiórcza. I to jest Ale nie daje pełnego obrazu tego, z czym ta osoba się zmaga, bo ona się nie zmaga tylko z tym, że w domu był alkohol. Ona się zmaga ze wstydem, ona się zmaga z potwornym lękiem, ona się zmaga z brakiem bezpieczeństwa. Ona się zmaga, tak, z jakimś takim rodzajem ciągłego bycia ciągle zawodzoną. Tam jest ciągle jakiś rodzaj takiego oczekiwania, zawód, oczekiwanie. Ile tam jest rzeczy? To jest właściwie to jest bardziej o tym, w jaki sposób ta osoba się wiąże, w jaki sposób się nie wiąże, co jej w tym przeszkadza, jak ona myśli o sobie, jakie ma poczucie własnej wartości. No, złożenie tego, włożenie tego w te trzy słowa jest totalnym zubożeniem jej doświadczenia życiowego.
Jest jakąś etykietką.
Jest etykietą, która jest taka dosyć niezmywalna. I naprawdę, no, to tak jak wiecie, no, zobaczycie kogoś, czasem nie ma tatuaż, no to nie wiem, był w więzieniu, prawda? Mi się to tym z czymś takim kojarzy, z czymś tak strasznie prostym, że my już wiemy teraz, kto to jest. I te osoby są bardzo, bardzo złożone i one są bogatsze niż te trzy litery.
I one już nie są w tych domach często.
One już wyrosły z tego, wyszły.
Tak, tak. I to jest takie też, to jeszcze jest jedna ważna rzecz, że to jest takie bardzo utrwalające, zahamowujące i utrwalające.
Ja myślę, że to DDA tak jakby jest nie takim można tatuażem było właśnie, z tego sobie ludzie robią.
Wyjść. Stąd ta pętla, prawda? Ty cały czas mówisz o tym, że ta pętla, no wyjście z tej pętli musi nastąpić i że to jest możliwe.
Jagoda, twoja bohaterka sztuki Muszenie, która jest w teatrze dramatycznym, dla niej wyzwalaczem pewnych emocji była ta taśma. Jakby ona dzisiaj tę taśmę obejrzała, to co by się z nią stało? W ogóle chciałaby ją oglądać?
No właśnie ja jakoś gdzieś wierzę w to, że moja bohaterka nie obejrzy już, nie musi już oglądać taśmy. Rozumiecie, o co chodzi? Że właśnie przymus i muszenie, czy to muszonko, ono się też potrafi oddalić, ale nie dlatego, że sobie to blokujemy czy coś, tylko dlatego, że są inne sprawy do zrobienia i do załatwienia i można się na czymś innym skoncentrować. Na przykład można mieć taki moment w swoim dorosłym życiu, za który się weźmie odpowiedzialność też. I to nie chodzi o to, my wszyscy będziemy bardzo... Znaczy nie ma czegoś takiego jak osoba całkowicie sterapeutyzowana. To jest jakiś też znowu ideał instagramowy. No,
tak. Nie można przerobić ojca na terapii. Nie da się przerobić ojca na terapii,
w ogóle
matkę
samo to,
przerobić
że mam
na
przerobić,
terapii.
To takie jest to dla samo, mnie techniczne.
Nie, to chodzi o coś takiego, że to pozwala jakby, no na przykład zająć się czymś innym, co ci sprawia przyjemność i nie kręcić się cały czas, jak to mówiła moja matka, palcem w jaźni.
A moja mówiła, rozdrapuje ten strób, który się właśnie zagoił.
I mi się wydaje, że oni mieli rację, że to mówili, ale też nie mieli racji, bo moim zdaniem dobrze jest zajrzeć do tej rany, zobaczyć, czy jej nie należy oczyścić.
Ale nie można bez końca jej otwierać.
Ale można ją też zasuszyć, dać jej jakby sobie się goić. Są rany fosforowe, które się nigdy nie zagoją. Mój pradziadek miał taką ranę. Ale kurde, no można też pójść na grzyby. No wiecie, jest... Myślę, że moja bohaterka to jest taka osoba, która właśnie teraz, w tym momencie, no bo przecież oni żyją, jest właśnie gdzieś w jakimś miejscu, w którym sobie żyje po prostu i cieszy się czymś innym.
Z tym chłopakiem, który miał do niej dużo empatii i zrozumienia.
Z tym chłopakiem, ale też on też miał swoje, on tam też miał swoje,
trochę
wiadomo.
Miał, ale był.
Właśnie mi się wydaje, że to jest super, że oni wszyscy są troszeczkę nie teges.
No są. I stąd, myślicie, wynika ogromna popularność tego spektaklu, bo bilety się wyprzedają, nie można ich kupić, więc tak trochę państwu mówimy, po prostu się zapisujcie.
Musicie czekać.
Muszenie Teatr Dramatyczny w Warszawie. To też jest, bo to nie jest łatwy, miły, zabawny spektakl, aczkolwiek jest tam kilka momentów totalnie komediowych i ja się parę razy bardzo szczerze zaśmiałam. Ale myślicie, że z tego wynika popularność tego spektaklu i tego, że ludzie o tym mówią, bo nagle pokazujecie sytuację, która wymyka się wszystkim schematom, które do tej pory były nam prezentowane jako opowiedzenie o rodzinie dysfunkcyjnej.
No super, to jest odświeżające. To się udało, to prawda. To Tomek Śpiewak wszystko, no bo on jest po prostu tym kocurem. No ja tam coś też swoje dołożyłam, ale...
No nie, no naprawdę tam...
A z punktu widzenia terapeutki Justyna, czy rzeczywiście ten spektakl otwiera jakieś zupełnie inne drzwi do innego pokoju, w którym będziemy mogli po prostu spokojnie porozmawiać o tym, co nas spotkało bez kategoryzowania ludzi?
Ja bym powiedziała, że on jest nadziejny. On daje nadzieję. I to jest w nim absolutnie fantastyczne. On pokazuje, że można coś dotykać, można coś wydobywać i jednocześnie tam się nie zakleszczyć, nie utknąć. Mówi się, że wchodzenie, inaczej, kiedy jesteśmy w terapii, no to wchodzimy w bardzo trudne miejsca, ale nie po to, żeby się tam urządzić.
I zakopać się, tak?
Tylko po to, żeby wyjść trochę inaczej. Nie?
To super.
No ja jako dziecko, które co prawda nie było w rodzinie tak dysfunkcyjnej, ale wiem doskonale, co to znaczy parentyfikacja, napisałam SMS-a Jagodzie, że to też jest trochę o mnie i zobaczyłam tam siebie. Myślę, że bardzo wielu z nas widzi tam siebie, ale co było dla mnie właśnie uwalniające po tym spektaklu, że ja nie poczułam się, że ktoś się nade mną lituje. Tylko, że ktoś po prostu opowiada historię kogoś, kto jest w jakimś sensie podobny do mnie. Co jest fantastyczne i nie stawia mnie wreszcie w roli ofiary, tylko osoby, która w pewnym momencie podejmuje jakąś decyzję, patrząc do przodu, bo my też mamy taką ogromną tendencję do tego, żeby się grzebać w tej przeszłości. Mhm. A ten spektakl otwiera nam okno.
Jesteśmy niedoskonali i radzimy sobie z tym doskonale.
I tym zakończmy to spotkanie. Proszę Państwa, muszenie w Teatrze Dramatycznym. Moimi gościniami był Jagoda Szelc i Justyna Dworczyk. Dziękuję Wam bardzo.
Dziękuję.
Dzięki.
Nowy, wspaniały świat.